28 plus 16. 38. Ile? 28 plus 16? 34 plus 6. No, więc dzisiejszy wykład będzie z 40 rozdziału Ewangelii Mateusza. Czyli z Ewangelii Łukasza. Tak, rzeczywiście zaczęło się bardzo tajemniczo. Na początek małe zadanie. Niech każdy z nas wyobrazi sobie, jak będzie starszy. Starszy, czyli powiedzmy w trzeciej części swojego życia. Niektórzy nie muszą tego sobie wyobrażać, bo akurat w tej części są, chyba że będą bardzo długo żyli. Ja na ten przykład, czy jestem już w trzeciej części swojego życia? To zależy. Gdyby Bóg dał mi dożyć 95 lat, to ile dni byłbym jeszcze w drugiej części swojego życia? Skoro urodziłem się 39 dni przed Tomem Hanksem, fajne zadanie matematyczno-medialne, tak? Ale zamiast je rozwiązywać, niech każdy z nas wyobrazi sobie siebie, jak będzie starszy. I wyobraźmy sobie, że będziemy wtedy osobami, które będą charakteryzowały następujące cechy. Radość, spokój, mądrość, zadowolenie z życia, poczucie wolności. Wyobrażacie to sobie? Radość, spokój, mądrość, zadowolenie z życia, satysfakcja, pomimo trzeciej części swojego życia, poczucie wolności, no i cecha dodatkowa, miłość do Boga i ludzi pełna oddania. Wyobrażacie to sobie? Tacy będziecie? Tacy będziemy? To zależy od tego, jak zareagujemy na dzisiejszy fragment Ewangelii Łukasza, bo dzisiejszy fragment będzie wskazówką, jak to może się stać, jak to jest możliwe. I przeczytajmy pierwszą część tego naszego fragmentu z Ewangelii Łukasza, 6 rozdział. Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła z niego i uzdrawiała wszystkich. A on podniósł oczy na swych uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. To ta kolejna łamigłówka, miało być o tym, o czym często śpiewamy, o tym właśnie sobie śpiewamy, prawda? Jezus wypowiada tutaj jedną z niezwykłych zasad: błogosławieni ubodzy, błogosławieni, czyli szczęśliwi, szczęśliwi ubodzy. Chcąc zrozumieć znaczenie tej wypowiedzi, potrzebujemy spojrzeć na tło. Tło, na którym Jezus wypowiada te słowa, możemy przyrównać do kręgów, które tworzą się na wodzie, kiedy wrzucimy do niej na przykład piłkę do tenisa. Wyobrażacie to sobie? Możecie w swoich notatkach narysować właśnie takie kręgi, jeżeli robicie notatki. To kręgi osób, które tworzyły się wokół Jezusa. W poprzedzającym fragmencie znajdujemy wzmiankę o 12 apostołach, których Jezus wybrał, o najbliższych jego towarzyszach. Nazwał ich apostołami, czyli tymi, których chciał wysłać. I to jest ten najmniejszy krąg. Ale tutaj, w naszym fragmencie, dowiadujemy się, że Jezus razem z 12 schodzą z jakiejś góry i dołączają do wielkiej liczby czy grupy uczniów. Z innych miejsc Biblii wiemy, że Jezus miał też 72 uczniów, oprócz 12, których też wysyłał z misją. Był też krąg 500, którzy przyjmowali jego naukę. No i wreszcie najszerszy krąg, tłumy. Kręgi. Jezus powołał 12, nazwał ich apostołami i kiedyś każdy z nich zostanie rzucony jak piłka gdzieś do wody i wokół niego będą tworzyły się takie kręgi uczniów i innych szukających pomocy. Apostoł to ktoś wysłany, po dzisiejszemu powiedzielibyśmy misjonarz, ale w pewnym wąskim sensie, w znaczeniu kogoś, wokół kogo tworzą się właśnie takie kręgi uczniów. Najbliżsi uczniowie, potem może trochę większy krąg. Tak działa Duch Święty, tak to się jego działanie przejawia. Powstają kręgi. Być może niektórzy z was będą takimi misjonarzami, wokół których gdzieś tam takie kręgi będą się tworzyć. Będziecie może jak piłka rzuceni gdzieś przez Ducha Świętego. Będziecie ludźmi wyjątkowymi ze względu na zaufanie do Boga i na oddanie Bogu i ludziom. A może sami nie będziecie misjonarzami, ale będziecie tworzyli właśnie taki krąg wokół nich, czy dalsze kręgi. Takie właśnie jest tło wypowiedzi Jezusa. Szczęśliwi jesteście wy ubodzy. Te słowa były skierowane właśnie do jego uczniów. Dlaczego ubodzy? W jakim sensie? W takim, że zostawili wiele, a nawet wszystko i poszli za nim. Niektórzy uczniowie Chrystusa posunęli się aż do rezygnacji z udziałów w przedsiębiorstwie rybackim, którego byli współwłaścicielami. Zostawili swoich wspólników, swojego ojca i ten zapach sieci rybackich, który z pewnością kochali, zwłaszcza gdy były pełne ryb. Ale dlaczego dokonali takiego poświęcenia? Czy dlatego, że byli fanatykami? Że byli emocjonalni? Nie. Uwierzyli, że warto. Uczynili sami siebie ubogimi, ale nie tyle w sensie materialnym, co w sensie rezygnacji z tego, w czym wcześniej opatrywali nadziei na pełnię życia. Jedna z definicji człowieka to poszukiwacz pełni. Człowiek to poszukiwacz pełni. Jeden z filmów, które najbardziej utkwiły mi w pamięci z młodości, czyli tej pierwszej, jednej trzeciej mojego życia, to był film Wyspy na Golfsztromie o Hemingwayu. Byłem na nim co najmniej z 5 razy w kinie. Hemingway jest tam wielkim poszukiwaczem pełni. Mieszka na wyspach o wspaniałym klimacie, jaki można sobie tylko wymarzyć. Wspaniałe morze, łowi wspaniałe ryby. Zajmuje się też twórczością, którą następnie sprzedaje w świat. Szuka idealnych warunków, szuka pełni życia. No właśnie, człowiek to poszukiwacz pełni. A uczniowie Jezusa to byli ci, którzy pozostawili inne rzeczy, które dawały nadzieję na pełnię życia, inne źródła pełni i uczynili siebie w ten sposób ubogimi i swoją nadzieję ulokowali w Chrystusie. I teraz Jezus mówi do nich, do takich ludzi, szczęśliwi jesteście wy ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Czyli Jezus obiecuje, to wy będziecie mieli pełnię życia. Do was należy Królestwo Boże. Wiemy, czym jest Królestwo Boże? Klasyka. List do Rzymian 14:17. Bo Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Królestwo Boże to po prostu Królestwo Ducha Świętego w sercu człowieka, sprawiedliwość, czyli głęboka satysfakcja, radość, pokój w Duchu Świętym. Właśnie ten stan, jakimi chcielibyśmy być w przyszłości. Pewien wewnętrzny stan, pełnia od środka, pełnia w sercu. Zupełnie niezależna od tego, co na zewnątrz. Mogę mieszkać na wyspach, na Golfstromie, w idealnych warunkach, a mogę być tu, gdzie jestem. Nie ma to żadnego wpływu na to, co się dzieje w moim sercu, ponieważ jest to dzieło Ducha Świętego. A Duch Święty nie czuje się zależny od warunków. On sobie radzi w każdych warunkach. A wtedy i to, co na zewnątrz, zaczyna układać się w harmonię, jako taki produkt uboczny trochę. Czyli szczęśliwi ubodzy. Ale na tym nie koniec, bo Jezus mówi dalej. Popatrzmy na drugą część dzisiejszego tekstu. Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Dalej Jezus mówi, szczęśliwi jesteście wy, którzy głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Człowiek próbuje zdobyć pełnię życia przez nasycenie siebie różnymi rzeczami. I lista rzeczy jest nieskończona. Od jedzenia po podróże, od posiadania po władzę, od natury po kulturę. Jednak uczniowie Jezusa szukają pełni życia w Chrystusie. A gdy ją mają, korzystają też z innych rzeczy, bo Bóg jest dobrym ojcem i obdarza swoje dzieci bez wymawiania, gdy mu ufają. Dalej Jezus wskazuje na kolejny warunek, który trzeba spełnić, by mieć pełnię. Mówi, szczęśliwi wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Co to jest za problem, kiedy ktoś jest smutny? Odczuwa potrzebę pociechy, potrzebuje znaleźć sposób na smutek. Jakie to są sposoby? Dziewczyna chce wyjść za mąż, chłopak pragnie się ożenić, albo wiele innych sposobów na pocieszenie się. Jednak uczniowie Chrystusa to ludzie, którzy w trochę inny sposób podchodzą do pełni życia. Wolą raczej pozostać smutni, niż szukać pełni życia gdzie indziej niż w Chrystusie. Oczywiście to trzeba dobrze zrozumieć. Dlaczego uczniowie Chrystusa wolą być raczej smutni niż szukać pełni gdzie indziej niż w Chrystusie. Dlaczego? Bo są realistami. Wiedzą, że pełnia jest tylko w Chrystusie. Gdy ją znajdą, czy znajdują, wiele innych rzeczy też ich cieszy, bo mają fundament. Wtedy na przykład małżeństwo ich cieszy, zarówno przed jego zawarciem, jak i po, a nie tylko przed i krótko po, no bo jest fundament. Skoro to jest takie mądre, to dlaczego tak niewielu ludzi idzie tą drogą? Jest to bardzo prosty układ równań. Szukasz pełni życia w Chrystusie, gdy ufasz. Szukasz pełni życia gdzie indziej, bo nie ufasz. Równa się. Jeżeli szukasz w Chrystusie, doświadczysz pełni. Jeżeli nie szukasz w Chrystusie, nie będzie pełni. Dalej Jezus mówi jeszcze do ludzi, którzy szukają pełni życia gdzie indziej niż będąc Jego uczniami. Przeczytajmy ostatnią część dzisiejszego fragmentu. Natomiast biada wam bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Jezus wskazuje na koniec drogi. Biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę. Dlaczego tak? Czerpanie głównej pociechy w życiu z innych źródeł daje krótkowzroczne czy krótkotrwałe zabezpieczenie. To nie jest propaganda, to są fakty. Chrystus jest realistą. Pociecha już została odebrana i zostaje pustka. Gdy człowiek jest materialistą i to jest jego źródło szczęścia, to później coś się w nim wypala i mimo, że wiele ma, najpiękniejszą żonę i 1000 najlepszych rzeczy, jest nagle zaskoczony tym, że coraz mniej go cieszy albo może już nic go nie cieszy. Miałem kiedyś kolegę, który pod względem materialnym miał wszystko, co mógł sobie wymarzyć. Kiedyś zaprosił mnie do siebie, powiedział, pamiętam jak dziś, została mi tylko jedna rzecz, która mnie cieszy jeszcze. Usiadł do fortepianu i zagrał pewną chrześcijańską melodię. Zrobiło mi się go bardzo szkoda w tym momencie. Przesłanie Chrystusa, uczyń mnie źródłem pełni, inaczej skończy się to głodem i płaczem. I możemy obserwować świat wokół nas pod tym względem, zadając pytanie, czy słowa Chrystusa są prawdą. Ale ważny jest tutaj element czasu, bo tutaj w 25 wersie drugiej części Jezus mówi, smucić się i płakać będziecie. A więc element czasu. Może nie od razu, ale taki jest koniec tej drogi. Popatrzmy też na pewne słowa ciekawe z listu do Hebrajczyków 13:7, w których autor zachęca mocno, by brać pod uwagę parametr czasu. Czytamy tam takie słowa. Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam Słowo Boże i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Element czasu jest ważny w naszym życiu, bo pewne rzeczy wyjdą z nas dopiero pod koniec życia, gdy nie będziemy już w stanie nadrabiać własną siłą, przebojowością. I patrząc na koniec życia wielu ludzi, możemy obserwować, że Chrystus miał rację. Ilu ludzi, którzy próbowali znaleźć szczęście w jakichś zewnętrznych, powierzchownych rzeczach, zostało emocjonalnymi bankrutami? Pociecha już odebrana, została pustka. Pozostaje intoksykacja, odurzanie siebie, zabijanie swojej świadomości. Jedna z najsłynniejszych aktorek, już starszych dzisiaj, mówi, co ją trzyma na nogach. Nikotyna i mocna wódka. Rodzajem ucieczki jest też jakiś fanatyzm, łącznie z fanatyzmem religijnym. I przesłanie Chrystusa jest wiarygodne. Jeżeli ze mnie czynisz źródło pełni w swoim życiu, pełnia życia przed tobą. Jeżeli wybierasz inne, czeka ciebie bankructwo. Źródła się wyczerpią, nie zawsze będziesz młody czy młoda, zostaniesz sam. I naprawdę inny jest ostatni etap życia na ziemi tych, którzy naprawdę uczynili z Chrystusa nadzieję na pełnię życia. Dlatego wniosek jest oczywisty. Warto czynić Chrystusa źródłem pełni. Co to znaczy? Jak możemy szukać pełni w Chrystusie? Myślę, że w przypadku każdego z nas od czasu do czasu ten problem się pojawia. Pełnia życia, poszukiwanie pełni. W jaki sposób się pojawia? No, każdy z pewnością ma swoje doświadczenia, na przykład jakieś marzenia, tęsknota, zew przygody albo jakieś momenty smutku, uczucie pustki, poczucie braku kierunku, że zgubiliśmy jakby kierunek, poczucie porażki, rozczarowanie. To właśnie w takich chwilach decydujemy o tym, czy Chrystus jest źródłem pełni. To są te przełomowe chwile. W jaki sposób możemy go czynić źródłem pełni? Pomoże nam w tym uchwycenie pewnego zdania z pierwszego listu do Koryntian 5. Popatrzmy. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Mówimy o tym, że Chrystus jest źródłem pełni, ale nie polega to na tym, że zamienimy na przykład bogactwo na Chrystusa. Dotychczas wzruszałem się diamentową kolią, a teraz w miejsce koli wstawiam Chrystusa. Pod kolię możemy podstawić cokolwiek. Nie, polega to na czymś zupełnie innym. Właśnie tak jak czytamy to tutaj w tym miejscu, abyśmy już nie dla siebie żyli, lecz dla Chrystusa. Polega to na rezygnacji ze swojego ja, rezygnacji z szukania swojego szczęścia i w to miejsce poszukiwanie szczęścia Chrystusa. Niezależnie od tego, jak bardzo abstrakcyjnie to zdanie może brzmieć, szukać szczęścia Chrystusa. Nic dziwnego, jeżeli nie doświadczasz osobistej więzi z Nim, ale jeżeli tak jest, to dla ułatwienia wyobraź sobie Chrystusa jako drugiego człowieka, twojego przyjaciela. To teraz już łatwiej jest wyobrazić sobie, że czynisz coś dla drugiego człowieka, że nie szukasz swego, tylko Jego dobra. Tylko, że tu chodzi właśnie o Chrystusa. Szukać Jego szczęścia zamiast swego. Jest to w pewnym sensie rezygnacja z siebie, ze swojego ja. I o to dokładnie tutaj chodzi. Aby ci, co żyją, już nie dla siebie żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Dla Chrystusa. I to jest odpowiedź w tych chwilach smutku, pustki czy utraty kierunku. Poszukiwanie szczęścia, ale ja już nie będę szukał szczęścia dla siebie, lecz dla Chrystusa. Ja chcę, żeby On był szczęśliwy. Jestem dalej poszukiwaczem szczęścia, ale już nie swojego, ale Chrystusa. No i siłą rzeczy też innych ludzi. W Jego imieniu. Rezygnuję z poszukiwania swojego szczęścia. Rezygnuję ze swoich wysp na Golfsztromie czy jakiejkolwiek innej wizji. Tracę swoje życie, marnuję je, aby szukać szczęścia Chrystusa i innych ludzi w Jego imieniu. I co dalej? Pozostanę w takim razie nieszczęśliwy, pusty? Właśnie wtedy, gdy oddajemy siebie w ten sposób Chrystusowi, zaczyna się w nas dziać to, co jest nazwane Królestwem Boga. Zaczyna realizować się to, o czym wcześniej czytaliśmy, do was należy Królestwo Boże. Okazuje się, że chociaż my już nie szukamy swojego szczęścia, to Chrystus szuka go dla nas. I dla Niego z kolei nie ma ważniejszej rzeczy, jak nasze szczęście. I On nas wypełnia w sposób nadnaturalny wszystkim, co składa się na pełnię. Radością, miłością, pokojem. Pełnia życia od środka, a i na zewnątrz wtedy wszystko zaczyna się układać. Dlatego najważniejszym krokiem w kierunku szczęścia jest ta właśnie decyzja. Oddaję moje życie Chrystusowi. Będę szukał Jego szczęścia, zapominając o swoim. Rezygnuję z życia dla siebie. Jednocześnie wiem, że On zrezygnował ze swojego i On szuka mojego szczęścia. Równa się pełnia życia. A więc pytanie, czy podjąłeś, czy podjęłaś taką decyzję, by w ten sposób być uczniem Chrystusa? Czy taka decyzja oddania wobec Chrystusa jest już za tobą? Rozumiem, że każdy z nas w jakiś sposób odpowiedział na to pytanie. W takim razie jest czas na test. Czy dobrze odpowiedziałem, czy słusznie, realistycznie na to pytanie? Bo jak jest jakaś akcja, działanie, to potem jest test. Czy naprawdę zdarzyło się to, co miało się zdarzyć? Oddałeś samochód do wymiany akumulatora, bo nie chciał zapalić, ale dalej nie chce zapalić. Coś jest nie tak. A jak sprawdza się to w przypadku tego, czy naprawdę oddałem, czy oddałam Chrystusowi swoje serce? Jest pewien test i wróćmy do wersu 22 i 23 w naszym głównym fragmencie. Jeszcze raz je przeczytajmy. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Żyjemy wśród ludzi i naturalną potrzebą człowieka jest potrzeba akceptacji, poczucia przynależności, posiadania swojego miejsca. Pragniemy, aby ludzie nas kochali, szanowali, poważali, uważali za swoich. I to jest, można powiedzieć, przeogromna siła, która człowieka trzyma. Ale ponieważ świat jest przeciwny Chrystusowi i uważa czerpanie pełni z Chrystusa za bzdurę, powstają napięcia i pytanie, jak na nie zareaguję. Tutaj właśnie ujawnia się kwestia, czy Chrystus został postawiony na pierwszym miejscu, czy jest najważniejszy. Czy rzeczywiście zrezygnowałem z siebie i poddałem mu swoje ja? Czy ufam mu, że się o mnie zatroszczy, że zrekompensuje mi to, co stracę, czy nie otrzymam od ludzi? I to się ujawnia poprzez konkretne wybory. Gdy pojawia się obawa, strach, co będzie z pewnymi więźmi, z innymi ludźmi, dziedzina bardzo bliska każdemu człowiekowi. I wtedy mamy, jest ta, ten test, tak? Okazję mamy, by zweryfikować swoją decyzję. O kogo się boję? O siebie? A podobno zrezygnowałem z życia dla siebie. Aha, chyba, że tak naprawdę nie do końca. Ciekawe, co się ujawni podczas testu. Może ujawnia się to, że Chrystus naprawdę jest na pierwszym miejscu. Strach w takich okolicznościach jest rzeczą normalną jako pierwsza reakcja. Ale jeżeli nie, jeżeli jednak przegrywamy tą walkę, warto podjąć decyzję i zaprosić Chrystusa ponownie na pierwsze miejsce. A być może nigdy tego nie uczyniłeś, czy nie uczyniłaś. Może jednak to się kiedyś stało. Tak czy inaczej, z testu wynika, że Chrystus nie jest na pierwszym miejscu. I tak czy inaczej potrzebna jest ta sama decyzja. Chrystusie, zapraszam Cię na pierwsze miejsce. Bez takiej decyzji nic się nie zmieni. Chrystus nie będzie się narzucał, ponieważ daje człowiekowi prawo wyboru i szanuje to prawo. Jak to się odbywa? Znamy te słowa. Chyba wszyscy, albo prawie wszyscy. Słowa Chrystusa z Księgi Apokalipsy. Jeszcze raz na nie popatrzmy. Chrystus mówi, oto stoję przy drzwiach i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Decyzja zaproszenia Chrystusa, by wszedł i zajął pierwsze miejsce. Albo może by powrócił na pierwsze miejsce. Bez tej decyzji nie zdarzy się nic znaczącego. Jezus powiedział, szczęśliwi jesteście wy ubodzy. Ale nie ubodzy, bo tak się zdarzyło, ale ubodzy, bo tak postanowiliśmy. Postanowiliśmy wszystko oddać dla Niego. Szczęśliwi ubodzy. To są słowa skierowane do uczniów, tych, którzy zostawili wszystko i poszli za Nim. Po prostu uwierzyli, że warto. Uczynili sami siebie ubogimi w ten sposób, że przenieśli całą swoją nadzieję na pełnię życia z wcześniejszych sposobów na Chrystusa. I teraz Chrystus mówi do nich, szczęśliwi jesteście wy ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Będziecie mieli pełnię. Sprawiedliwość, radość, pokój w Duchu Świętym, pełnia od środka, niezależna od tego, co na zewnątrz, bo jest to dzieło Ducha Świętego, a nie nasze. I On sobie radzi. A wtedy i to, co na zewnątrz, układa się w harmonię. I tej kolejności nie da się odwrócić, choćbyśmy nie wiem, ile próbowali. Zawsze najpierw Królestwo Ducha Świętego w sercu, a potem porządkowanie swojego życia czy świata. I tajemnica leży właśnie z przeniesienia uwagi ze swojego szczęścia na szczęście Chrystusa. Czy brzmi to nadal zbyt abstrakcyjnie? Tylko dlatego, że nie ma jeszcze osobistej relacji z Chrystusem. Gdy ona jest, zawsze wiemy, o co Chrystusowi chodzi. I co to znaczy szukać najpierw Jego szczęścia. A więc niech każdy z nas wyobrazi sobie siebie, jak będzie starszy. Co powiesz na to, by czuć się młodziej niż teraz? Chociaż może teraz masz 20 lat. Osobiście zaświadczam, że dzisiaj czuję się bardziej młodo niż gdy miałem 18 lat, zanim zaufałem Chrystusowi. Nie zamieniłbym tego, co dzisiaj, na tamte przeżycia, zanim Chrystus stał się moją nadzieją. A więc co powiesz na to, gdy będziesz starszy czy starsza, a twoją codziennością będzie właśnie radość, spokój, mądrość, satysfakcja, zadowolenie z życia, poczucie wolności, no i oczywiście miłość do Boga i ludzi, pełna oddania. Ale to wszystko zależy od tego, kim dla ciebie jest Jezus Chrystus, kim Go uczynisz. Skoro mówiliśmy wcześniej o Tomie Hanksie, a sporo o nim się ostatnio mówi, zwłaszcza w naszym mieście, to ciekawe, jak to z tym Tomem Hanksem jest, na ile on jest szczęśliwy, jeśli można tak zapytać. Są między nami pewne podobieństwa, między mną, moją skromną osobą, a właśnie Tomem Hanksem. On jest młodszy ode mnie tylko o 39 dni, A mimo to ja leciałem samolotem, gdy jego jeszcze nie było na świecie, a on z kolei przeżył 2 lądowania na wodzie, ale było to w filmach. Ja nawróciłem się, mając 19 lat, ze wszystkimi konsekwencjami, jak to Jezus nazwał, narodziłem się na nowo. I Bóg dał mi pragnienie życia dla Niego. Jednym z głównych przejawów jest prowadzenie małej grupy uczniów. To jest i oddanie dla nich. Pierwsze grupy prowadziłem już bardzo niedługo po swoim nawróceniu. Tom Hanks w swojej młodości też miał taki epizod, gdy zapraszał Chrystusa do swojego życia. Mówił o sobie, że narodził się na nowo. Przez 4 lata prowadził grupę studium biblijnego w jednym z kościołów. Tak zrozumiałem to, co wyczytałem w internecie. Tam było napisane, że prowadził Bible readings, ale no, z kontekstu wynika, że chodziło właśnie o czytanie tej Biblii właśnie w małej grupie. A później Tom Hanks oddał się całkowicie aktorstwu, czy ciało i duszę. Ja do dziś prowadzę grupę uczniów, a nawet nie jedną. I ciekawe, kto z nas jest szczęśliwszy. Można by się o tym trochę dowiedzieć, gdybyśmy mieli okazję się spotkać, ale trzeba powiedzieć, że pewne rzeczy możemy wiedzieć o drugim człowieku, nawet go nie znając, bo słowa Boga nam to wyjaśniają. 2 ludzi rozmawia ze sobą i jeden mówi do drugiego: chodź ze mną do tamtej wspólnoty, bo tam mi powiedzieli o mnie wszystko, jakby mnie znali, chociaż nigdy się nie spotkaliśmy. Tak niezwykłe są słowa Chrystusa. Możemy z nich bardzo wiele dowiedzieć się o sobie i w ogóle o problemie każdego człowieka. Więc kolejne spotkanie z Ewangelią Łukasza będzie za 2 tygodnie i 1 dzień. Znowu zagadka. Dlaczego? Bo za 2 tygodnie o tej porze jest Wigilia. I przykro nam, ale nie spędzimy jej razem tu wszyscy. Niektórzy mają inne plany, albo wszyscy. Ale następnego dnia, w pierwszy dzień świąt, i wtedy cofniemy się do początku Ewangelii Łukasza, tam, gdzie jest o narodzinach Jezusa, bo tak jakoś będzie pasowało. A jeżeli nie będzie was tutaj z nami, bo będziecie gdzieś z rodziną, to można otworzyć laptopa albo nawet na smartfonie. W każdym razie bądźcie państwo z nami w pierwszy dzień świąt.